Regionalny punkt widzenia. Zwyczaje, postawy, obyczaje. Nasza tradycja i nowe mody, trendy, nurty. W ocenie psychologów, socjologów, znawców ludzkich zachowań. Regionalny punkt widzenia.
9:15, Małgorzata Burchardt, witam bardzo, bardzo serdecznie. Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży, rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka, odkrywanie talentu. Jak wychować pełnego radości życia i pewnego siebie człowieka? Na ten temat porozmawiam dziś z moimi gośćmi, którymi są psycholog dziecięcy pani Anna Michalak, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Oraz nauczyciele, instruktorzy z Bydgoskiego Pałacu Młodzieży, pani Janina Lasota, kierownik działu sztuki.
Dzień dobry.
Pani Beata Rewolińska, instruktorka tańca oraz tańca współczesnego, choreograf.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. I Jarosław Pabijan, nauczyciel fotografii, fotoreporter, muzyk, człowiek wielu pasji, człowiek orkiestra, można powiedzieć. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szczęśliwy, spełniony?
Z pewnością. Jeżeli rozmawiamy o pracy, to z pewnością tak.
O właśnie. Podobno to pytanie do pani psycholog, podobno to jak spędzamy czas wolny w dużej mierze wpływa na resztę życia młodego człowieka, prawda to?
Czy wpływa, na pewno wpływa, nie wiem czy w dużej mierze wpływa na resztę życia, to z kim mamy możliwość się zetknąć? Na pewno.
Chodzi o to, żeby właściwie wykorzystać ten czas, bo wtedy on się staje takim czynnikiem rozwojowym, niewłaściwie zagospodarowany, może być źródłem poważnych problemów. Zgadzacie się państwo z tą opinią?
Na pewno tak. Tak na dobrą sprawę rozwijamy się poprzez różnego rodzaju aktywności.
Pani Janina, czyli Asia.
Tak. Rozwijamy się poprzez różnego rodzaju aktywności, które podejmujemy i no, gros z tych aktywności podejmujemy właśnie w czasie wolnym. Także one wpływają moim zdaniem bardzo znacząco na nasz rozwój, na to, w jaki sposób będziemy funkcjonować później w społeczeństwie, jakie będziemy mieli życie, czy będziemy to życie mieli szczęśliwe, bogate, wypełnione jakimiś ciekawymi wartościami, czy no takie sobie.
Nudne i bez sensu.
Miałkie.
Właśnie, co to właściwie jest zatem ten czas wolny? No z pewnością nierozerwalnie kojarzy się z pracą. Pracą młodego człowieka jest nauka. Ile tego czasu wolnego potrzebuje taki młody człowiek? Tam musi być równowaga pomiędzy pracą a tym czasem
wolnym? Chciałam się zastanowić, co to jest ten czas wolny, bo czas wolny w moim mniemaniu to jest ten czas, który dziecko czy młody człowiek może sobie zagospodarować zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, z tym, co chce.
Ale czy ten
Ale
cały
to nie do końca
czas,
się, no nie do końca się to pokrywa, ponieważ mam wrażenie, że coraz bardziej te dzieci ze szkoły pędzą, nie wiem, na angielski, pędzą na jakieś zajęcia przygotowawcze, nie wiem, do matury. I
czy
nie
tego
zawsze,
czasu jest mało, kurczy się?
Kurczy się coraz bardziej. Natomiast spędzanie czasu wolnego w sposób, który gdzieś tam ktoś mi narzuca, no to już nie jest rozwijające i to już nie jest zmierzające do tego, byśmy wspierali gdzieś tam to dążenie, to poczucie własnej wartości, pewność siebie, dążenie do jakiegoś takiego szczęścia w życiu i szukania własnej drogi.
Jak zatem właściwie zaplanować ten wolny czas dziecku?
Ja myślę, że tutaj bardzo uważnie trzeba obserwować dziecko. Trzeba podejść do tego dziecka z takim szacunkiem do nowej, tworzącej się osobowości. I no nie można na dziecko wrzucać swoich aspiracji, swoich może czasami niespełnionych marzeń, oczekiwań, tylko generalnie popatrzeć, przyjrzeć się, co temu dziecku sprawia przyjemność, bo moim zdaniem w czasie wolnym powinniśmy, jeżeli wykonujemy czynności, czy zajmujemy się czymś, co sprawia nam wielką radość, przyjemność, to jest właśnie to, w jaki sposób lubimy wypoczywać, bo żeby wypoczywać i żeby czerpać z tego coś takiego pozytywnego, czy znakomicie się rozwijać, musimy coś robić z dużym zaangażowaniem i musimy robić to z taką pasją, z pewną radością. Natomiast jeżeli jesteśmy przymuszani, wożeni za kołnierz na kolejne zajęcia, nic z tego tak na dobrą sprawę nie wynika. Robimy to niechętnie, czasami nawet podświadomie blokujemy się i jesteśmy bardziej zmęczeni niż wypoczęci. Także no nie wiem, czy to wtedy ma swój sens.
Robimy to po to, bo mama chciała.
Mama chciała.
Zdarza się tak w państwa pracy, że przywożone są przez rodziców dzieci, których rodzice no, mają jakieś tam określone oczekiwania, a dziecko chciałoby czegoś innego. Zresztą taki maluch nie wie, czego tak naprawdę chce, co chce w życiu robić, prawda?
Z pewnością takie rzeczy się zdarzają. Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że pracuję z młodzieżą, a nie z takimi najmłodszymi uczestnikami. W związku z tym stanowię taki drugi biegun do naszej rozmowy, dlatego że to są ludzie, którzy chcą sami podjąć aktywność i to jest jakby w zestawieniu do tego, co powiedziała pani Asia. To jest właściwie rzecz polegająca na motywowaniu, natomiast miałem oczywiście okazję pracować z takimi małymi dziećmi, początek szkoły podstawowej.
I jeszcze będziesz miał na pewno. Nie
z pewnością się niespecjalnie przed tym bronię.
I to jest zupełnie inna praca, pewnie?
Tak. I oczywiście zdarzają się sytuacje, że rodzic sobie coś wymyśli i próbuje temu dziecku narzucić. Jakkolwiek wydaje mi się to z jakiejś tam perspektywy właśnie spędzania wolnego czasu i rozwoju takiej właśnie sfery dodatkowych zainteresowań dziecka niewłaściwe. Natomiast ja bym na to również popatrzał z tej strony, że rodzic chce pokazać dziecku różne możliwości, różne bodźce, różne sytuacje. I jeżeli rodzice, ale również czasami nauczyciele szkolni, to też trzeba wziąć pod uwagę, że to na przykład jakieś dziecko ładnie śpiewa, czy ładnie rysuje, to koniecznie musisz uczestniczyć w czymś tam, czy w czymś. Wydaje mi się, że jeżeli ograniczymy nasze rodzicielskie, czy pedagogiczne pchnięcie tego dziecka w jakimś kierunku tylko do tego, żeby spróbował powiedzieć mu, a skosztuj tego, zobacz co się dzieje, bo być może na przykład spełnisz się w tańcu, bo widzę jak ty się poruszasz, mimo że cała klasa mówi, że nie, taniec nie jest fajny.
No i zdarzały się takie przypadki? Gdzie rzeczywiście ktoś przyszedł do koła fotograficznego, a został tancerzem?
Tak, no my jesteśmy specyficzną placówką, dlatego że dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach Pałacu Młodzieży, mimo że to nie jest system lekcyjny, nie ma dzwonków, oni się nie spotykają na przerwach, natomiast widzą, co się dzieje wokoło, w innej pracowni, są organizowane wystawy, na korytarzach wiszą efekty prac różnych i może się tak zdarzyć, że ktoś, kto się zapisze na fotografię, czy na teatr, czy na taniec, ostatecznie zakotwiczy w pracowni plastycznej, albo nie wiem, w pracowni językowej, albo będzie działał w Młodzieżowej Radzie Miasta. To naprawdę kwestia tylko pokazania, że słuchaj, może być fajnie, jak będziesz aktywny. Tak mi się wydaje.
Pani Beata pracuje z małymi dziećmi. Wręcz tak. Maluszkami.
No, aż takimi maluszkami nie, ponieważ przyjmuję do moich grup tanecznych dzieci w wieku 8 lat i faktycznie później przez wiele, wiele lat zostają ze mną. Tutaj, jeśli chodzi o to, jak rodzice przymuszają do przychodzenia na zajęcia, to powiem szczerze, że różnie to oczywiście bywa, ale miałam w kilku przypadkach takie sytuacje, że dzieci niechętnie chodziły na zajęcia. Ja staram się z dziećmi bardzo dużo rozmawiać, także mam bardzo dobry kontakt z rodzicami i zawsze mówię, że niech poczekają, niech wytrzymają do tego pierwszego występu, tego pierwszego wejścia na scenę, żeby poczuły, jak to jest w grupie, jak jest przyjemnie spełniać jakieś swoje marzenia. I wielokrotnie to był taki przełom, kiedy te dzieci po prostu zostawały już na wiele, wiele lat.
No i to zainteresowanie różnymi dyscyplinami, którymi zajmuje się Pałac, nie słabnie z roku na rok, ono wręcz rośnie. Jaka młodzież trafia do was i skąd przede wszystkim? Tylko z Bydgoszczy?
No na pewno nie. Mamy również młodzież, która jest dowożona przez rodziców. To są dzieci, które dojeżdżają również spoza Bydgoszczy. Ja na swoich zajęciach mam osoby, które z Inowrocławia docierają na zajęcia, więc to są no już naprawdę konkretne odległości pokonywane z dzieckiem, żeby to dziecko mogło funkcjonować i no, mogło spędzać tam czas, gdzie chce. A jakiego rodzaju młodzież? Myślę, że przekrój dzieci i młodzieży jest bardzo różnorodny i te nasze oddziaływania też mają taki różnorodny charakter, bo oprócz tych, którzy pojawiają się po to, żeby tak na dobrą sprawę rozwijać te swoje zainteresowania, które czasami już no mają ukształtowane.
W jaki sposób odbywa się ta rekrutacja do poszczególnych kół zainteresowań?
Zawsze te rekrutacje prowadzimy na początku roku szkolnego. Jest dosyć mocno rozreklamowana nasza działalność. Oczekujemy wtedy na spotkania z dziećmi, z rodzicami. Staramy się wówczas, no nawet podczas takich rozmów, kiedy rodzice szukają miejsca dla swojego dziecka, staramy się w trakcie tych rozmów poznać bardziej, może dokładniej, szczegółowo to dziecko.
Czy bierzecie przy tej rekrutacji pod uwagę predyspozycje dziecka?
Tak, staramy się, oczywiście staramy się na to zwracać uwagę, no bo też chcemy, żeby to dziecko trafiło do właściwej grupy. Ale jeszcze skończę, że nie tylko skończę wątek tych osób, które uczestniczą w naszych zajęciach. Otóż nie są tylko i wyłącznie te dzieci naprawdę najzdolniejsze, tak zwane diamenty w jakiejś konkretnej dziedzinie, które już wiedzą, czym chcą się zająć i trafiają na te zajęcia. To są również dzieci, które dopiero szukają swojej drogi, które tak na dobrą sprawę nie wiedzą, co jeszcze będą robiły,
no właśnie,
i przychodzą
wtedy
po to, żeby poszukiwać. No i tu właśnie następują te rozmowy, podczas których staramy się to dziecko skierować do właściwej grupy. I mimo tego, że rodzic staje, powiedzmy, pod drzwiami pracowni fotograficznej, bo marzy o tym, żeby zapisać dziecko do pracowni fotograficznej, jeżeli nauczyciel stwierdzi, że tu widzi coś innego w tym dziecku, to delikatnie sugerujemy, proponujemy, a zobacz jeszcze tam, bo może też być tam. Oczywiście
fajnie,
u mnie możesz być, ale jeszcze sprawdź tam, czy nie spodoba ci się bardziej w tamtej pracowni. Więc myślę, że tutaj ta droga jest otwarta. Ale również bardzo cieszymy się z tego powodu, że pojawiają się takie dzieci u nas, które potrzebują tych działań w czasie wolnym też po to, żeby zrekompensować pewne braki, które mają w otaczającej ich rzeczywistości. Więc to są też tego rodzaju...
zapracowani rodzice?
Czasami tak, czasami zapracowani rodzice, czasami rodzina dysfunkcyjna, czasami powiedzmy jakieś takie schorzenia.
Ale uczestnictwo dziecka w takich zajęciach, no to wymaga dużej dyspozycyjności rodziców. Wiem,
tak,
bo sama przez to przechodziłam.
Tak,
ile
oczywiście
godzin spędziłam pod drzwiami pracowni malarskiej w Pałacu Młodzieży, prawda? Bo dziecko chciało malować.
To prawda, ale tutaj, jeżeli mówimy o takich dzieciach, powiedzmy z rodzin dysfunkcyjnych, które w pewien sposób nie radzą sobie nie są takie może zdolne wychowawczo, tak, to tutaj te działania, które podejmujemy, mają ogromne znaczenie, dlatego że no, to jest taka swoista arteterapia przez sztukę i To, co się odbywa, to, co my proponujemy przez te działania, co dostarczamy tego dziecku, a czego brakuje na co dzień, to naprawdę ma niebagatelne znaczenie, bo widzimy, że tego rodzaju działania są dzieciom potrzebne. I
bo sztuka
kiedy
i muzyka
radzą raz...
obyczaje, prawda,
tak,
panie Jarku?
To jest coś niesamowitego, bo rzeczywiście widzimy w swojej pracy ten rzeczywisty wpływ i to oddziaływanie.
Ale przy okazji zapytam o to, kto powinien zajmować się naszymi dziećmi, no bo chodzi o to, żeby powierzyć naszą pociechę w dobre ręce. Gdzie szukać? Jak znajdować takich fachowców?
Ja mam, to jest takie moja duża fiksacja, jeśli chodzi o pracę z dziećmi i o to, kim powinien być dorosły. Dla mnie podstawową kwestią w każdym wieku, oprócz pasji i jakiejś takiej, no tego, czym się dorosły chce podzielić, no to jest umiejętność budowania z dziećmi relacji, bo nawet jak dziecko ma jakiś talent w jakimś kierunku, czy jakieś predyspozycje i zainteresowania, a trafi do kogoś, kto nie potrafi sprawić, że to dziecko się czuje dobrze w danej grupie, no to nie będzie chciało tam chodzić i jakby nie będzie chciało też tego rozwijać.
Ale to jest jeszcze mniejsza szkoda, no bo skoro nauki malarstwa uczy nauczyciel, który się na tym nie zna, no to nic się nie stanie, ale w przypadku sportu, prawda, pan Jarosław jest blisko sportu, więc pewnie potwierdzi, no ze sportem jest właśnie tak, że trener na przykład karate, nieprzygotowany do wykonywania tego, czym powinien się zajmować, do swojej profesji, może spowodować, no nie chcę być brutalna, ale powiedzieć kalectwo dziecka, prawda?
No tak, ale myślę, że ten etap, który być może kiedyś się zdarzał, w tej chwili już właściwie to jest rzecz bardzo była i ukryta w głębokiej przeszłości. Myślę, że żadna z osób kierujących tego typu placówkami, czy to będzie Pałac Młodzieży, czy to będą domy kultury, nie zatrudni kogoś, kto nie jest przygotowany, kto się nie legitymuje, powiedzmy, papierami o ukończeniu jakichś odpowiednich szkół bądź kursów. Oczywiście może być taka sytuacja, że ktoś mimo ukończenia studiów kierunkowych czy jakiegoś specjalistycznego kursu nie bardzo się orientuje, ale i nie bardzo się nadaje, nie bardzo się sprawdza, popełnia jakieś błędy. Natomiast tutaj jest rola tak zwanego nadzoru pedagogicznego, który bywa dosyć ścisły. Ale rodzice również wiedzą, co się dzieje. Jeżeli rodzice rozmawiają z własnymi dziećmi, a większość zakładam, że tak robi, to w gruncie rzeczy wiedzą, co się dzieje na zajęciach. I później funkcjonuje coś takiego jak reklama szeptana i zdarzają się sytuacje, że ktoś przychodzi na zajęcia, ja nie mówię tutaj o zajęciach moich, czy zajęciach Beaty, czy zajęciach Asi, ale przychodzą rodzice zapisać do konkretnego nauczyciela i to nie o to chodzi, czy on jest lepszy, czy jest gorszy, tylko że oni wiedzą od kogoś, czy dziecko się od kolegi, koleżanki dowiedziało, że oni na zajęciach robią coś, co go interesuje. Wiadomo, że na przykład w plastyce są ludzie, którzy bardziej są ukierunkowani w kierunku, nie wiem, portretu, a niektórzy się zajmują akwarelą, a niektórzy się zajmują rzeźbą. To jest wybór, który być może funkcjonować w jakichś, nie wiem, folderach reklamowych podczas targów edukacyjnych i tak dalej. Natomiast poczta pantoflowa i reklama szeptana się sprawdza i ona znakomicie weryfikuje i to, co się dzieje na zajęciach i kompetencje nauczyciela i wychowawcy.
Ale to jest też ważne, myślę, żeby w tej relacji uczeń-nauczyciel, żeby ta relacja była obustronna, skuteczna, to musi nastąpić takie iskrzenie. I bardzo ważne jest to, żeby dziecko trafiło też osobowościowo dobrze na nauczyciela. Ja znam takie sytuacje, kiedy jedno dziecko chodziło do jednego nauczyciela i nie odpowiadał mu ten nauczyciel, mimo że znakomity pedagog, świetny, nie było, tak, nie było czegoś takiego, co przyciąga, nie było takiej dobrej relacji, mimo że nauczyciel znakomicie pracuje, znakomicie funkcjonuje. Zabrakło tego właśnie, ja tak to określam, iskrzenia. Natomiast w kontakcie z drugim nauczycielem, z kolegą z pracy, no ten dzieciak znakomicie się rozwija, więc ja mówię, to też jest szalenie ważne i ja też zawsze tak powtarzam rodzicom, którzy nawet w trakcie roku przychodzą i chcą dziecko zapisać na zajęcia. Mówię, dobrze, niech przyjdzie na zajęcia, ale zobaczmy, sprawdźmy, bo ja przyjmę bardzo chętnie, ale sprawdźmy, czy ja będę również atrakcyjna i czy też będę w stanie to dziecko przyciągnąć do siebie, czy będę odpowiadać dziecku, bo to ma naprawdę kolosalne znaczenie.
Ja mówię, że myślę, że przyda nam się chwila muzycznego oddechu. Do rozmowy powrócimy za kilka minut. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a
stop time for you. The second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead. I know I can treat you better, better than he can, better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead. I know I can treat you
w Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
I wracamy do naszej dyskusji na temat zabawy, czasu wolnego współczesnej młodzieży, rozwijania pasji, zainteresowań. Zabawa to chyba taki element czasu wolnego, prawda?
Element życia w ogóle.
No i pierwotna, główna forma spędzania tego czasu dla małego dziecka, no bo od zabawy wszystko właściwie się zaczyna.
Tak, i warto powiedzieć, że te wszystkie zajęcia dodatkowe, ja to nawet uważam, że szkoła też powinna być zabawą w dużej mierze, bo no tak funkcjonują nasze mózgi, że jak się widzimy, jesteśmy czymś zainteresowani, coś nas dotyczy, coś nam jest do czegoś potrzebne, to one po prostu się uczą naturalnie i to się mówi, że przez zabawę, ale no jakby widzą sens, do czego to mogą wykorzystać, albo po prostu na jakiejś tam ekscytacji. I tego brakuje w szkołach i ja też chciałabym, korzystając z okazji, zaapelować do rodziców, bo ja pamiętam ze swojego dzieciństwa i myślę, że nadal tak jest, że jest takie powiedzenie, że szkoła pierwsza, później zajęcia dodatkowe. Ja bym chciała zaapelować, że są dzieci, które są naprawdę pasjonatami czegoś, to żeby im tak tego nie przedstawiać, bo bardzo często z tych zajęć, z tej swojej pasji, jak ją rozwijają, mogą więcej skorzystać w życiu niż
ale z wszystko, chyba zgodzicie się Państwo ze mną, że zaczyna się jednak w domu. Czy powinniśmy bawić się z dzieckiem, uczestniczyć w zabawie, czy tylko być biernym obserwatorem?
Powinniśmy jak najbardziej uczestniczyć w zabawie i bawić się z dzieckiem, ponieważ zabawa ma ten taki, myślę, ciekawy element, że pozwala nam wcielić się w różne role. Podczas zabawy wchodzimy i przeżywamy świat zupełnie inny, tak? Świat, który
jak sobie, w teatrze.
Tak, który sobie nawzajem stwarzamy i to jest również takie pole do obserwacji tego dziecka, bo kiedy ja wchodzę w jakąś rolę w tej zabawie i dziecko również, to funkcjonujemy w dwójkę, troszeczkę inaczej, ale ja jako osoba dorosła, mająca taką trochę większą możliwość, większe doświadczenie, mogę z tej zabawy wiele wiadomości wyciągnąć.
No właśnie, wtedy już możemy dostrzec
dziecku.
Te zainteresowania
tak,
w dziecku.
Jak najbardziej, jak najbardziej. Także myślę, że tutaj zgadzam się również z panią, że w ogóle nauka poprzez zabawę w dzieci to jest naprawdę coś wspaniałego, coś, co powinno powinno jak najczęściej mieć miejsce w szkołach, bo jednak można nie tylko w taki sposób strasznie sztywny podawać ważne informacje i uczyć dzieci, ale poprzez zabawę zachęcać je do poszukiwania, do penetrowania, bo przecież tak na dobrą sprawę najlepiej uczymy się i zapamiętujemy to, do czego sami dochodzimy, tak? To w nas zostaje najdłużej i jeżeli nauka jest w taki sposób poprowadzona, że rzeczywiście mamy możliwość takiego doświadczania tej rzeczywistości, w której jesteśmy, no to właśnie o to chodzi. O to chodzi, bo to zostaje z nami na zawsze.
Ale czy taki trzylatek już wie, co chciałby w życiu robić?
To znaczy, taki trzylatek na pewno jeszcze nie wie. Na pewno jeszcze nie wie. To jest ten taki czas, kiedy my możemy mu pokazywać różne możliwości i możemy go zachęcać do tego, żeby z tych możliwości, żeby wchodził w te sytuacje i w te możliwości, które my mu oferujemy. Ale to my tutaj musimy sterować też troszeczkę i obserwować, no bo jednak to jest małe dziecko i musimy mieć pieczę.
No właśnie, zatem kiedy powinniśmy pomyśleć już o takich zajęciach dodatkowych dla naszego dziecka, bo są szkoły, które mówią o tym, żeby czytać dziecku książki po angielsku, gdy jeszcze jest w brzuszku mamy.
Ja bym chciała powiedzieć jeszcze, myślę, że wtedy, kiedy dziecko wykazuje jakieś zainteresowanie ku czemuś, a my już nie jesteśmy w stanie mu tego dać, ale chciałam też powiedzieć, że, bo pani zapytała o to, czy w wieku 3 lat można już jakiś tam talent. Chciała powiedzieć, że to, że dziecko w wieku 3 lat będzie miało jakieś zainteresowanie w jakimś kierunku, jemu się to może zmienić w wieku 4 lat, 9, później 12, 15, żeby się nie trzymać tak ściśle, że to jest jakiś talent taki bardzo wewnętrzny, który po prostu jak dziecko odpuści albo później się okaże, że zmieni kierunek, to się staje jakaś wielka tragedia. Ale te zainteresowania zmieniają.
Tak, przepraszam, że wejdę w słowo, ale są takie dyscypliny naszego życia, gdzie ten czas ma ogromne znaczenie, bo chcąc wychować na przykład sportowca, piłkarza, tenisistę czy żużlowca, prawda? Panie Jarku, żużel jest pana wielką pasją. No to powinno się to szkolenie rozpoczynać bardzo wcześnie.
Pierwszą rzeczą ja uważam, że to jest zaobserwowanie motywacji dziecka w każdej dziedzinie, zarówno w sporcie, jak i w sztuce. Czy to jest plastyka, czy to jest sztuka słowa, to nie ma znaczenia. To jest kwestia motywacji. Poruszyliśmy taki temat, że te zainteresowania mogą się zmieniać, ale oczywiście i to jest wspaniałe. Dlatego, że jeżeli dziecko od jakiegoś tam wieku szkolnego, powiedzmy, czy nawet przedszkolnego, do wieku lat nastu skosztuje różnych potraw, mówiąc w ten sposób, to będzie miało ogromną wiedzę. I nawet jeżeli ta paleta możliwości nie zostanie do końca skonsumowana, ale będzie miał młody człowiek pojęcie o plastyce, będzie miał pojęcie o muzyce, będzie umiał tańczyć, to być może wyrośnie na wartościowego człowieka. Być może nie będzie genialnym malarzem, ale będzie wartościowym człowiekiem, który będzie umiał się zachować, będzie wiedział coś o sztuce, będzie wiedział coś o literaturze i nie pogubi się na dancingu na przykład.
Mówi się, że współczesny młody człowiek nie wyobraża sobie życia bez telefonu komórkowego, komputera. Czy w dzisiejszej komputerowej erze nie ma rzeczywiście miejsca na naukę i zainteresowania? No działalność pałacu przeczy temu. Ale jednak znaczącą rolę odgrywa internet, komputer, telewizja w życiu dziecka.
Paradoksalnie uważam, że telewizja wcale nie tak duży. Być może pracujemy w Pałacu Młodzieży ze specyficzną młodzieżą, ale wielu uczestników moich zajęć deklaruje, że nie mają w domu telewizora i nie oglądają go. Natomiast rolę telefonu...
To wszystko można obejrzeć teraz w internecie.
To prawda i nie ma reklam na dodatek. Na dodatek to, co powiedzieliśmy, że telefony komórkowe, komputery, tablety i tak dalej, internet jeszcze. Ja myślę, że nie demonizowałbym tego. Oczywiście są młodzi ludzie, którzy nie rozstają się z tym telefonem. Traktując go z naszej perspektywy, jednak PESEL nie kłamie i my mamy troszeczkę inną perspektywę. My to traktujemy być może troszeczkę negatywnie, ale jest to znak czasu i my na to nie poradzimy. Jakby takie trochę narzekanie na to, jak się zachowuje i co robi młode pokolenie, to jest taki evergreen. To się zdarzało już, myślę, bardzo dawno. Natomiast jeżeli my nie zaniedbamy, i to mówię również z perspektywy rodzica, nie zaniedbamy tych młodych ludzi, to oni będą w stanie wyciągnąć z tych urządzeń, które podsuwa nam technologia,
to co pozytywne.
Same pozytywy. A to, że oni są w tej chwili w kontakcie z całym światem, ze swoją grupą rówieśniczą i tak dalej, właściwie non-stop, czego my nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy możliwości, kiedy ja byłem w wieku lat nastu, no to jest, jeżeli to jest mądrze wykorzystane, to jest tylko zaleta.
Ale czy my jesteśmy w stanie to kontrolować z naszą wiedzą?
To nie chodzi o to, żeby to kontrolować. To chodzi o to, żeby pokazać szczególnie młodzieży, że należy to wykorzystać sensownie. Nie wydaje mi się, żeby to było konieczne, żeby to kontrolować. Można kontrolować z perspektywy rodzica w domu, kiedy widzimy, że na przykład dziecko poświęca zbyt dużo czasu na jakieś gry internetowe i tak dalej, to można...
A czego szuka dziecko w internecie? Może brakuje mu wzorców?
To jest odpowiedź na ze dwie jeszcze następne audycje, tak sądzę. Dlatego, że aktywność internetowa młodych ludzi jest tak szeroka, że oni mogą poszukiwać kontaktu, mogą poszukiwać rywalizacji, mogą poszukiwać rozwoju, mogą zgłębiać swoje zainteresowania. I teraz, czy można jednoznacznie potępiać to, że czy uważać, że to jest niewłaściwe, kiedy no dziecko, czy powiedzmy młody człowiek, nastolatek, spędza sporo czasu grając w gry sieciowe.
No właśnie.
Z drugiej strony, on porozumiewając się z ludźmi współgrającymi, używa na przykład języka angielskiego, albo niemieckiego, albo rosyjskiego, albo jakiegokolwiek innego. Czy to jest na pewno złe? Podejrzewam, że w takiej sytuacji, kiedy jest motywowany właśnie tą grą do szybkiej wypowiedzi, szybkiej reakcji, kto wie, czy umiejętności jego językowe nie rozwijają się znacznie więcej niż podczas czytania czytanki.
Ale są też inne gry. Te mocne, pełne agresji, przemocy. Rozmawialiśmy o wzorcach. Takie wzorce właśnie powinna mieć współczesna młodzież?
A czy ileś lat temu młodzi chłopcy nie strzelali się z plastikowych pistoletów?
Trochę. Co pani trochę na to?
No ja też myślę, że trochę są... Zależy, dlaczego to dziecko gra.
Ale trochę jesteśmy uzależnieni, czasami... możemy mówić o uzależnieniu od internetu?
Myślę, że w wielu sytuacjach tak. I każde uzależnienie jest... Każde uzależnienie jest jakimś zaburzeniem relacji. Znowu wracamy do relacji. Że gdzieś tam... no teraz mamy... Dzieciaki mają do tego dostęp od ręki i często w nielimitowanych ilościach. Natomiast... większość dzieci, jak ma do wyboru fajnie spędzony czas z rówieśnikami, rodzicami, w jakiejś grupie rówieśniczej, gdzie się czuje dobrze i bezpiecznie, to ten telefon odłoży. I właśnie może go wykorzystać do tego, żeby na przykład, nie wiem, nakręcić teledysk, zrobić jakiś fajny projekt, bo jest teraz mnóstwo aplikacji, które są dla każdego dostępne. Już nie trzeba być specjalistą, nie wiem, programistą, jakimś tam informatykiem, żeby coś fajnego zrobić, tylko można to zrobić w telefonie. Ale różnica między tym, że wykorzystujemy to, że potrafimy, gdyby nikt nas nie kontrolował i nie patrzył, co robimy, wyłączyć ten telefon o 8 rano i wyłączyć o 20.
Czyli nie taki internet niepokojący, straszny, jak go malują,
ale myślę, że bez przesady.
To porozmawiajmy jeszcze o dzieciach utalentowanych, o odkrywaniu talentów, zainteresowanie, hobby, to wartości nabyte. Z talentem się rodzimy do czegoś?
Fajnie, kiedy jest troszeczkę talentu, ale trzeba mieć też troszeczkę szczęścia.
I ciężkiej pracy.
Ciężkiej pracy, ale też ważne jest, jak nas rodzice ukierunkują, jak pomogą, jak nas wspierają. Tak naprawdę to jest bardzo dużo czynników, które składa się później na ten ostateczny produkt. Także to jest bardzo istotne, w jaki sposób to dziecko jest prowadzone. Właśnie tutaj wracamy znowu do tych relacji. Pokazujmy dzieciom to, gdzie mogą się odnaleźć, gdzie mogą poszukać tego talentu. No i potem duża, duża dawka pracy.
A jak odkryć ten drzemiący w dziecku talent?
Ja bym chciała powiedzieć, że najnowsza psychologia twierdzi, że dzieci się rodzą z talentem do wszystkiego. to, co, to jakie będą miały te wczesne doświadczenia.
Tylko potem życie to weryfikuje?
Jakby sprawia, że w pewnych rzeczach już się od tego niemowlaka dosłownie specjalizują, a inne gdzieś tam są zaniedbanie, bo nie mamy takiej opcji i tyle czasu, żeby rozwijać wszystko. Natomiast predyspozycje od urodzenia to mamy bardzo duże. I to jest fajne, żeby wiedzieć, że to nie jest jakieś piętno, jakiś, nie wiem, magiczny gen talentu do czegoś i albo się go ma, albo się go nie ma, tylko to, co pani powiedziała, właśnie zależy bardzo dużo od pracy, od szczęścia, od tego, na jakich ludzi trafimy.
I tak się rodzą aktorzy wybitni i tancerze?
Na pewno tak. Natomiast ja myślę, nawiązując do tego, co pani właśnie powiedziała, że każdy rodzi się z jakimś talentem i mamy te talenty, tylko musimy je w sobie wyłuskać i chcieć je rozwijać. Ja myślę, że właśnie to jest takie świetne i fajne, bo możemy, tylko musimy o tym pamiętać przez całe życie, że to nie jest tak, że w pewnym momencie zatrzymujemy się, zakładamy rodzinę i koniec. I potem tylko żałujemy, mogłem tańczyć, a nie tańczę.
A tańczyć
tak,
każdy może, pani
tak,
Beato?
Zdecydowanie bo, tak. Jak gdyby do końca, naszego życia możemy rzeczywiście znaleźć dla siebie też tą niszę. Jeżeli coś, gdzieś naprawdę mamy takie wrażenie, że chcielibyśmy coś robić, to róbmy to. Poszukajmy miejsca, bo naprawdę jest tyle możliwości, kiedy możemy rozwinąć swoje zainteresowania, zdolności. I ja mówię, ten rozwój zainteresowań i zdolności nie ogranicza się tylko i wyłącznie do dzieci małych, do młodzieży i nie wygasa z wejściem w pełnoletność i z podjęciem pracy zawodowej.
Tak, niech on i to trwa. Może się kiedyś stać naszą pracą, ta dziecięca pasja, prawda?
Ale tak na dobrą sprawę człowiek, który posiada pasję do robienia czegokolwiek, to jest tak, można powiedzieć, człowiek szczęśliwy, bo dzięki tej pasji, dzięki temu, że on się zanurzy i robi coś, co kocha, to naprawdę może nawet w pewnym momencie jakieś ciemne strony rzeczywistości, tak, tej, która nas dotyka, dopada w różnych momentach naszego życia, może łatwiej je przerobić i łatwiej z tym idzie do przodu.
To ważne, mówię, żeby w życiu robić to, co się kocha,
tak,
prawda?
Tak.
Jeszcze chciałam
zupełnie... Dzieciaki, chciałabym zwrócić uwagę, że dzieci z tego będą bardziej czerpać, jak my żyjemy, jako ich modele i rodzice, a nie jak mówimy.
Właśnie,
jak stoimy pod drzwiami,
prawda?
I wozimy te dzieci całymi tygodniami na różne zajęcia, a sami nie mamy żadnych pasji, bo naszą główną pasją jest to dziecko, no to ono ma mylny przekaz, tak? Co faktycznie
dzieci aktywnych rodziców są też aktywne. Jeszcze zupełnie na koniec chciałam zapytać o państwa stosunek do takich programów typu Mam Talent, Idol, tam cudowne dzieciaki tańczą, śpiewają, gotują, nie wiem, co tam jeszcze robią. Czy te programy rzeczywiście to jest taki dobry pomysł? Czy popierają państwo te projekty? Czy one rzeczywiście pozwalają młodym brylantom rozbłysnąć? A może właśnie działają destrukcyjnie? No bo przecież zwycięzca jest jeden w takich programach, reszta to pokonani. No i tak niekiedy mogą się rodzić wielkie dramaty, prawda? Traci się poczucie pewności siebie, brak wiary we własne możliwości.
Ja myślę, że to wszystko zależy od tego... jak podchodzi rodzic, jak podchodzi ewentualnie pedagog, który pracuje z tym dzieckiem.
Ale same programy nie są złe.
Te programy trzeba młodemu człowiekowi wyjaśnić. Mhm. Dlatego, że trudno powiedzieć, że niemotywującym programem jest Idol, czy Voice of Poland, czy jaki bądź. To są na pewno bardzo motywujące rzeczy. Natomiast ja oprócz fotografii pracuję z wokalistami i uczestnictwo w konkursach traktuję nie jako rzecz docelową, tylko jako jeden z elementów ich rozwoju. I mnie interesuje, żeby dany młody człowiek po zejściu ze sceny konkursowej był zadowolony z tego, co pokazał. Mhm. To jest element. czy na ile on jest sam zafiksowany, zmotywowany do tego, że on
tylko
przychodzi...
Tylko inaczej, żeby... jak ten młody człowiek ma naście lat, inaczej jak ma ich 3-5, bo...
No oczywiście są patologiczne rzeczy, jakaś mała mis, czy jakieś takie historie, to myślę, no, że to jest fiksacja mamusi najczęściej. Natomiast nie przekreślałbym tych programów, dlatego, że jeżeli jakiś mały chłopiec, czy mała dziewczynka z powodu telewizyjnego programu o małych kucharzach zacznie gotować i potem zostanie fantastycznym szefem kuchni gdzieś, no to tylko wspaniale, bo będziemy mieli gdzie iść zjeść. To mogą być pozytywne rzeczy. Nie, wydaje mi się, że rzeczywistość, szczególnie z młodymi ludźmi, nie jest biało-czarna. Trzeba wyciągnąć coś, co można pokazać nawet w sytuacji, która pozornie jest bardzo komercyjna, można z tego wyciągnąć jakiś element motywujący.
Bądźmy mądrymi rodzicami, a później zajmą się naszymi dziećmi fachowcy, prawda? Tak możemy podsumować to nasze dzisiejsze spotkanie. Pięknie, dziękuję. Przypomnę, moimi gośćmi byli dzisiaj psycholog dziecięcy pani Anna Michalak oraz nauczyciele, instruktorzy z Bydgoskiego Pałacu Młodzieży pani Janina Asia Lasota, kierownik działu sztuki, pani Beata Rewolińska, instruktorka tańca współczesnego, i Jarosław Pabian, nauczyciel fotografii, fotoreporter muzyk. Dziękuję pięknie, kłaniam się, Małgorzata Burchard. Do usłyszenia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.